Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Ponad 200 tysięcy Polaków, często młodych, nie wie, że może mieć zbyt wysoki cholesterol. Kto bowiem w wieku 20-30 lat sprawdza takie parametry? A jednak istnieje choroba, która nazywa się hipercholesterolemią rodzinną i jej skutki to zawały i udary w młodym wieku. Mój dzisiejszy gość, dr Krzysztof Chlebus, internista i kardiolog z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, jest inicjatorem powstania w Gdańsku specjalnej poradni dla całych rodzin, które cierpią na te choroby. Witam pana doktora w studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panie doktorze, wysoki poziom cholesterolu może być dziedziczny, tak jak skłonność do chorób nowotworowych?
Tak, wiemy już od kilkudziesięciu lat tak naprawdę z badań naukowych, że sytuacja dziedziczenia pewnych wad genetycznych, które skutkują podwyższonym poziomem cholesterolu, jest zaskakująco powszechna. Traktowaliśmy to jeszcze ponad 20 lat temu jako swoisty margines w zachorowalności na choroby sercowo-naczyniowe. Dzisiaj już wiemy, że populacja takich pacjentów jest dosyć pokaźna. Pani redaktor wspomniała o szacunkowych danych dotyczących populacji polskiej. Mówimy o liczbie nawet rzeczywiście do 200 tysięcy pacjentów w Polsce, którzy potencjalnie są dotknięci wadą genetyczną. No i ta populacja już, wiemy, jest znacząco wyższa niż szacowaliśmy to co najmniej 5 lat temu.
Ja myślę, że dla wielu naszych słuchaczy to jest informacja nowa, że to może być wada genetyczna, bo większość ludzi kojarzy sobie wysoki poziom cholesterolu ze złym trybem życia, z tłustym jedzeniem, z brakiem sportu, brakiem ruchu i że to wszystko się robi właśnie od tego, a tu jednak okazuje się, że niekoniecznie.
To prawda. To znaczy musimy tu rozgraniczyć dwa pojęcia, bo rzeczywiście jest tak, że przeważająca część polskich pacjentów ma problem z cholesterolem, który jest warunkowany w dużej mierze stylem życia. Tutaj nie możemy właściwie tak jednoznacznie powiedzieć, że wszystkiemu jest winna genetyka. My mówimy natomiast, że w tej całej dużej grupie Polaków, którzy mają podwyższony cholesterol i na ogół jest to wynik rzeczywiście złej diety, braku ruchu, czyli krótko mówiąc takich czynników, które jesteśmy w stanie modyfikować, mówimy, że w tej dużej grupie jest też podgrupa pacjentów, którzy nawet mimo ogromnych wysiłków, mimo podejmowanych skutecznych działań zmierzających do zmiany stylu życia, nie osiągną takiego skutku, jakiego byśmy się spodziewali, dlatego że mają oprócz ewentualnych błędów dietetycznych czy jakichś problematycznych zachowań na co dzień, mają też problem genetyczny. I ten problem genetyczny wymaga zdiagnozowania i wymaga bardzo radykalnego leczenia.
Właśnie dlatego tak mało osób wie, bo to jest genetyka, tak? Której powszechnie tych badań się po prostu nie wykonuje przesiewowo ani w żaden taki sposób.
To prawda. To rzeczywiście jest pewne ograniczenie, jak do tej pory funkcjonowało na poziomie organizacyjnym i brało się po prostu z problemów finansowych systemu. Zresztą na całym świecie ten problem jest dosyć znaczący, bo jeśli chodzi o koszty tego badania genetycznego, to są one dosyć znaczne i trudno sobie wyobrazić, że nawet w najbogatszych krajach będzie to badanie wykonywane na zasadzie screeningu. My szacujemy, oceniamy to ryzyko w stosunku do poszczególnych pacjentów i dopiero w tej grupie pacjentów, która spełnia pewne kryteria, które czynią, że to podejrzenie, to prawdopodobieństwo rozpoznania jest wysokie, w takiej grupie pacjentów wykonujemy dopiero badanie genetyczne.
No właśnie, bo tutaj już pan zaczął troszkę mówić o tej poradni, która od kilku dobrych tygodni działa przy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. W dawnym szpitalu studenckim znajduje się ta poradnia. My będziemy w dalszej części audycji jeszcze szczegółowo informować, jak tam się można zgłosić, kto się może zgłosić, ale to jest chyba duży krok naprzód dla takich osób, bo one mają w końcu miejsce, gdzie są specjaliści, którzy wiedzą, jak tę genetyczną wadę wyłapać, prawda?
Zdecydowanie. Jesteśmy jedyną, jak na razie, w Polsce poradnią, która w taki modelowy sposób zajmuje się diagnostyką i terapią pacjentów z hipercholesterolemią rodzinną. Tak jak powiedziałem, jesteśmy jedynym ośrodkiem, bo działamy trochę w pełni w ramach Narodowego Programu Zdrowia, czyli w ścisłym porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia. Działamy poza niejako strukturami NFZ-u, mamy trochę inne zasady działania, ale jest to też taki sygnał, który ze strony decydentów został wysłany w kierunku systemu, że jesteśmy zainteresowani diagnostyką takich pacjentów, którzy do tej pory rzeczywiście nie mieli takiego miejsca. Nasza klinika zajmowała się problemem hipercholesterolemii rodzinnej od ponad 20 lat, ale zawsze miało to charakter po pierwsze entuzjazmu zawodowego grupy lekarzy, a po drugie no, pewnych pomysłów na łatanie dziur finansowych na zasadzie grantów naukowych. Po raz pierwszy mamy sytuację, która organizacyjnie, finansowo, funkcjonalnie jest zupełnie inna.
Pytanie do gościa doktora Krzysztofa Chlebusa, internisty, kardiologa w sprawach rodzinnej hipercholesterolemii. No i to się można połamać tutaj językowo. Można przesyłać SMS-owo 603-0606. Czekamy, będziemy odpowiadać na te pytania w miarę możliwości. Ja chciałam zapytać, jak zaczyna się rozwijać hipercholesterolemia? Już małe dziecko może nią być obciążone, tą hipercholesterolemią rodzinną oczywiście,
tak
tą
jest.
Genetyczną.
To rzeczywiście ważne rozróżnienie i może na początku rzeczywiście warto to podkreślić. My mówimy o pewnej subpopulacji, o takiej podgrupie w dużej grupie pacjentów, czy też nawet nie pacjentów, a po prostu zdrowych Polaków, którzy mają podwyższony poziom cholesterolu. Według badań populacyjnych w Polsce ponad 60% Polaków, dorosłych Polaków, ma poziom cholesterolu wyższy niż takie normy, które przyjmujemy za bezpieczne. I mówimy tutaj w związku z tym o bardzo dużej grupie, 18 milionach Polaków, jeśli zdefiniujemy tą górną dopuszczalną granicę na 190 mg%. I to jest duża populacja. Ona wymaga działań prewencyjnych, profilaktycznych i wymaga pewnej interwencji. Natomiast my skupiamy się i w naszej poradni, i w naszej dzisiejszej rozmowie skupiamy się na pacjentach, którzy mają problem natury genetycznej, tak jak wspomnieliśmy. Więc z całej tej grupy Polaków bierzemy w tej chwili pod uwagę podgrupę, która dziedziczy problem genetyczny. W związku z tym, odpowiadając już na pytanie, pani redaktor, no, śmiało możemy założyć, że skoro dziedziczymy problem po rodzicach, to problem istnieje od wczesnych lat, dotyczy również małych dzieci i jesteśmy w stanie tą diagnostykę wykonywać również u kilkulatków już. Oczywiście nie my bezpośrednio.
Pacjent ile ma lat?
No, najmłodszy pacjent,
wiadomo,
my działamy w takim trybie, że właściwie mówię trochę my jako ośrodek, w tym sensie, że to jest Gdański Uniwersytet Medyczny, natomiast my współpracujemy z pacjentami dorosłymi, z pacjentami pediatrycznymi, z dziećmi, współpracuje klinika pani profesor Myśliwiec, która przejmuje opiekę nad dziećmi. To są już bardzo często kilkulatki, które po pierwsze podlegają diagnostyce, mówimy o osobach o małych pacjentach, którzy mają 5-6 lat, którzy mają już pierwsze badania zarówno biochemiczne, jak i genetyczne. I co ważne, co jeszcze do niedawna podlegało no, pewnym dyskusjom również w środowisku medycznym, są już aktywnie leczone statynami, czyli lekami, które obniżają poziom cholesterolu.
Biorą, czyli takie leki biorą, jak można powiedzieć, osoby, które po 50 roku życia również przyjmują tabletki na miażdżycę, tak?
Tak jest.
Ogólnie
tak
rzecz biorąc.
W tej
to są
grupie
te same leki, tak?
W tej grupie wiemy, to są te same leki. My wiemy po prostu, że...
Co by się działo, przepraszam, że tak wejdę w słowo,
tak,
gdyby te dzieci nie brały tych leków? Co by się mogło zdarzyć za ileś tam
no,
lat?
No dzieje się to, co się dzieje w naturalnym przebiegu tej choroby. Właściwie my mówimy o chorobie w momencie, kiedy mamy już taką manifestację kliniczną, czyli objawy się pojawiają, a te objawy pojawiają się relatywnie późno. Chociaż w grupie pacjentów z hipercholesterolemią rodzinną, to jest pierwsza zasadnicza różnica, objawy pojawiają się znacznie wcześniej. I w bardzo szczególnych przypadkach, jak mówimy już, jesteśmy w tej chwili przy dzieciach, w wypadku, kiedy dziecko dziedziczy taki problem po obojgu rodziców, to jest bardzo rzadka sytuacja, wyjątkowa. My nazywamy to z punktu widzenia medycznego, nazywamy taką osobę homozygotą, czyli osobą, która ma jednakowe geny, uszkodzone geny w tym wypadku ze strony obojga rodziców. Taka sytuacja zdarza się na szczęście rzadko, to znaczy raz na milion. Możemy powiedzieć, że w Polsce możemy się spodziewać 30 paru takich osób, ale u takich osób sytuacja przebiega dramatycznie, czyli powikłania miażdżycowe pojawiają się w wieku kilkunastu lat i mówimy o pełnej manifestacji, czyli o potencjalnym ryzyku udaru czy zawału u nastolatków czy u dzieci. Na szczęście to jest, tak jak powiedziałem, margines. O wiele częstsza sytuacja, szacowana właśnie na te 190 do 200 tysięcy osób, to jest sytuacja, kiedy dziedziczymy problem z jednej strony od jednego z rodziców. No i wtedy oczywiście dramatyzm sytuacji jest również duży, chociaż mniejszy niż u homozygot. I mówimy, że w związku z tym taka osoba ma szansę na powikłanie miażdżycy, na ten proces miażdżycowy, który przebiega znacznie szybciej niż u przeciętnego Polaka. I manifestacje problemów typu zawał, typu udar, typu przedwczesny zgon znacznie wcześniej niż tego byśmy spodziewali. Czyli mówimy o 30-parolatkach, o 20-parolatkach czy o 40-parolatkach. Warto powiedzieć, że połowa pacjentów z hipercholesterolemią rodzinną przeżywa już jakiś problem natury sercowo-naczyniowej, udar albo zawał przed 50 rokiem życia. To jest znacząco wcześniej niż reszta populacji.
Mamy pierwsze pytania od naszych słuchaczy. Pisze do nas pan Arek. Mam 36 lat. W mojej rodzinie po stronie taty 5 osób miało zawały przed 40. Wyniki okresowe u mnie nie wykazywały przekroczeń cholesterolu. Czy kwalifikuje się do wizyty w tej poradni? Pyta nasz słuchacz.
No właśnie, może to jest dobry moment, żeby rozstrzygnąć tego rodzaju wątpliwości. Oczywiście wywiad rodzinny jest jednym z elementów, które budzą już pewne wątpliwości, jeśli chodzi o to, czy to ryzyko jest duże, czy małe. Szacujemy to bardzo starannie i to, o czym pisze nasz słuchacz, jest rzeczywiście, budzi duże podejrzenie istnienia problemu,
ale
warto powiedzieć, warto powiedzieć o tym, że w dziedziczeniu tutaj obowiązuje dosyć prosta zasada. Połowa krewnych otrzymuje ten wadliwy gen. W związku z tym druga połowa w rodzinie takich pacjentów mimo podwyższonego ryzyka jest po prostu wolna od tego ryzyka. W związku z tym my każdorazowo pacjenta oceniamy pod kątem wywiadu rodzinnego, ale też jego parametrów lipidowych, które są bardzo ważne, czyli poziomu cholesterolu całkowitego i LDL cholesterolu i każdorazowo indywidualnie szacujemy ryzyko. Ale warto też powiedzieć, że jeśli już jedna z osób w rodzinie ma zdiagnozowany problem genetyczny, czyli wykrywamy u niej jednoznacznie mutację genetyczną, którą potwierdzamy w wydanym wyniku, to w drugim kroku obejmujemy tą diagnostyką wszystkich pacjentów, którzy są spokrewnieni z tą osobą w pierwszym stopniu. Mówimy o 50-procentowej puli genów, więc dotyczy to dzieci takiego pacjenta, u którego mamy mutację, dotyczy to rodziców takiego pacjenta i dotyczy to rodzeństwa takiego pacjenta. I u tych osób wykonujemy już badanie genetyczne bez względu na poziom cholesterolu, który oceniamy w badaniu biochemicznym.
I mamy też pytanie od pani Ewy, które dotyczy udarów z kolei. Mój dziadek przeszedł udar, tata po ostrym incydencie jest leczony na zakrzepicę i przyjmuje leki obniżające poziom ciśnienia. Czy ja się kwalifikuję do takich badań? Pyta słuchaczka.
No znowu, kryteria, to jest bardzo podobna rzecz. Ja powiem tak, z naszego punktu widzenia oczywiście chcielibyśmy przyjąć wszystkich pacjentów. Ja zdaję sobie sprawę, przytoczyłem te dane populacyjne pokazujące, że problem z podwyższonym cholesterolem jest problemem w naszym kraju gigantycznym, jeśli chodzi o skalę. My ze względów organizacyjnych i finansowych jesteśmy przygotowani do przyjęcia pacjentów, którzy spełniają pewne wstępne kryteria. Tak jak powiedziałem, ponieważ badanie genetyczne jest drogie, staramy się robić to badanie w sytuacjach, które są uzasadnione, a uzasadnienie zweryfikujemy według pewnej skali punktowej, którą może za chwilę omówimy, ale chcę powiedzieć, że istnieje takich kilka elementów, które na samym wstępie i dla lekarza, i dla pacjenta mogłyby być pomocne w ocenie. Otóż warto zweryfikować, czy w mojej rodzinie jest ktoś, kto został przedwcześnie dotknięty udarem albo zawałem. Ta definicja przedwczesności takiego incydentu jest trochę inna dla mężczyzn, trochę inna dla kobiet. Otóż jeśli dotyczy to kobiet, to mówimy o przedwczesnych incydentach przed 60 rokiem życia, u mężczyzn przed 55 rokiem życia. I to jest jeden z elementów, ale drugi element dotyczy mojego poziomu cholesterolu całkowitego, a jeszcze lepiej, jeśli mamy do czynienia z wynikiem dotyczącym LDL cholesterolu, czyli tego złego cholesterolu. W wypadku złego cholesterolu punktem odcięcia, który powinien budzić, zapalać takie światełko alarmowe, jest poziom 190 mg%, a w wypadku cholesterolu całkowitego to jest poziom 310 mg%. Więc odpowiadając na pytanie słuchaczki, warto sprawdzić sobie poziom cholesterolu, jeśli on spełnia te kryteria, to w połączeniu z informacją o takim wywiadzie rodzinnym, o którym mówimy, może budzić uzasadnione podejrzenie istnienia tego problemu.
Rozumiem, że tutaj kluczowy jest ten cholesterol LDL, czyli ten zły cholesterol. Nie wystarczy sam wysoki, całkowity cholesterol. Ten parametr jest coś za mało, tak? Żeby podejrzewać tutaj wadę genetyczną.
Rzeczywiście jest tak, że traktujemy poziom cholesterolu całkowitego jako bardzo taki wczesny screening, taką wczesną ocenę. On właściwie ma nam posłużyć, nie negowałbym wartości tego, dlatego że z punktu widzenia medycznego jest tak, że wiemy, że większość Polaków generalnie nie zna poziomu cholesterolu, który ma. To trudno właściwie w to uwierzyć, ale istnieją takie badania, badanie profesora Zdrojewskiego NATPOL, które pokazuje, że właściwie większość Polaków, którzy mają podwyższony poziom cholesterolu, nie zdaje sobie z tego sprawy po prostu. Więc z punktu widzenia populacyjnego, ważne jest, żeby każdy z nas chociaż raz w życiu wykonał sobie takie badanie. I jeśli to badanie pokaże, że poziom cholesterolu jest podwyższony, to oczywiście warto rozszerzyć to badanie o inne, nazywamy to frakcjami cholesterolu, o to, jakie są inne parametry cholesterolu oprócz tego cholesterolu całkowitego. Powiedziałbym więc, że 310 z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia podejrzenia hipercholesterolemii rodzinnej, jest istotnym progiem do rozpoczęcia dalszej diagnostyki. Natomiast z punktu widzenia populacyjnego, dla innych pacjentów, generalnie te 190 jest momentem, którym warto weryfikować.
Czy ja dobrze zrozumiałam, panie doktorze, pan powiedział, że są Polacy, którzy nigdy w życiu nie mieli zrobionego badania cholesterolu. No przecież ludzie sami się nie będą dopominać. Raczej chyba powinni ich lekarze rodzinni, no chyba, że nie chodzą do lekarzy w ogóle. I później pierwszy raz wizyta lekarska to już jak jest po prostu jakiś incydent medyczny.
No zgoda, to znaczy naszą intencją jest w ogóle, jeśli chodzi o hipercholesterolemię rodzinną, to naszą intencją jest działanie wyprzedzające. My właściwie po to działamy, szukając takich osób, żeby dotrzeć do ich członków rodzin, którzy jeszcze nie chorują. Istotą tego działania jest właściwie rozpoczęcie terapii tak wcześnie, żebyśmy mogli spowolnić proces miażdżycowy i nie dopuścić do powikłań. To jest właściwie kluczowe. Natomiast przyczyny, dlaczego nie znamy poziomu cholesterolu, myślę, że są bardzo złożone. Z jednej strony rzeczywiście brak jest takich progowych, systemowych działań, które określałyby konieczność oceny poziomu cholesterolu w zdrowej populacji. My od pewnego czasu rozmawiamy z decydentami na temat potrzeby wprowadzenia takiego badania. Na przykład propozycją taką byłoby wprowadzenie w bilansie sześciolatka oceny cholesterolu. Dzieci właściwie w wieku kilkunastu lat nigdy tego badania nie mają, wykonywanego rutynowo, i to jest jeden z naszych postulatów. Drugim takim elementem, który mógłby to weryfikować, byliby lekarze pracy, medycyny pracy, i to jest też taki moment, kiedy w czasie badań kontrolnych powinniśmy oczekiwać, że niejako systemowo zostanie to badanie wymuszone po to, żeby pracownik, zdrowa osoba, która na nic nie choruje, robi tylko badania kontrolne, mogła zweryfikować poziom cholesterolu. To jest takie drugie miejsce. I ma pani redaktor rację, że w wielu sytuacjach jest tak, że również ze strony lekarzy nie ma zrozumienia dla faktu, że zdrowy pacjent, który właściwie nie ma żadnego problemu ani kardiologicznego, ani neurologicznego, nie skarży się na nic, a tak jest w większości tego rodzaju sytuacji, powinien mieć przynajmniej raz w życiu czy raz na kilkanaście lat wykonane takie proste i dostępne badanie. I niedrogie badanie, co warto podkreślić.
To pójdźmy dalej. Wyczytałam, że często wokół oczu lub na skórze osób z wysokim cholesterolem tworzą się tak zwane żółtaki, inaczej nazywane kępkami żółtymi. To są takie złogi cholesterolu. I tu mamy pytanie od pani Kasi, która pisze, że ma 34 lata. W wakacje pojawił jej się taki właśnie żółtak na powiece. Po wykonaniu badań lekarz wykluczył wysoki cholesterol. Czy jest jednak powód do niepokoju i częstszego badania cholesterolu? I jakie inne przyczyny mogły być ewentualnie wystąpienia tego żółtaka, pyta słuchaczka.
Więc warto, żebyśmy też pamiętali, że te żółtaki, te zmiany na skórze, pani redaktor wymieniła te, które występują w okolicach oczu, one występują, trzeba powiedzieć, najczęściej. I to mamy okazję bardzo często widywać wśród ludzi na ulicy, zupełnie przypadkowo. One rzeczywiście są kojarzone z podwyższonym poziomem cholesterolu, ale, co trzeba podkreślić, nie z hipercholesterolemią rodzinną. To jest rzecz, która przebiega troszeczkę odrębnie od strony objawów klinicznych. My mamy kilka cech charakterystycznych dla hipercholesterolemii rodzinnej. My nazywamy to również żółtakami czy kępkami żółtymi i one występują jako takie żółtaki w okolicach ścięgien. Bardzo często pacjenci nie zwracają też na to uwagi, nie zwracają na to uwagi lekarze, ale typowe miejsce to jest ścięgno Achillesa. Typowe miejsca to są również takie zgrubienia w okolicach ścięgien palców prostowników, na dłoniach, w okolicach nadgarstków i w okolicach łokci. Ale trzeba podkreślić jedną rzecz. To jest objaw, który występuje relatywnie rzadko. My wiemy już z naszych badań, że właściwie dotyczy to zaledwie kilku procent, 3-4% pacjentów z hipercholesterolemią rodzinną, więc możemy powiedzieć, że jest to objaw typowy, ale brak tego objawu właściwie nie świadczy o niewystępowaniu hipercholesterolemii rodzinnej. I druga cecha, nazywamy to tak zwanym rąbkiem rogówkowym. To jest taki rodzaj przejaśnienia wokół tęczówki. Jak popatrzymy sobie głęboko w oczy, w lustrze, to jest taki pierścień, przejaśnienie wokół takim końcowej części tęczówki, jasny pierścień wokół tęczówki, który jest też dosyć typowy i charakterystyczny, ale tak jak żółtaki występuje relatywnie rzadko, więc krótko mówiąc, jeśli to jest, to jest wysokie prawdopodobieństwo, że mamy hipercholesterolemię rodzinną, ale jeśli tego nie ma, to wcale nie znaczy, że jej nie mamy.
W studiu dr Krzysztof Chlebus, internista, kardiolog z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, inicjator powstania w Gdańsku specjalnej poradni rodzinnej dla osób z wrodzonym wysokim cholesterolem. Po krótkiej przerwie rozmawiać będziemy m.in. jak tę chorobę się diagnozuje, leczy oraz gdzie to można robić.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. W studiu gość, kardiolog, internista, dr Krzysztof Chlebus z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Rozmawiamy o hipercholesterolemii rodzinnej. Panie doktorze, jak rozwija się ta choroba? Parametry krwi rosną latami, czy po prostu pojawia się nagle wyższy ten cholesterol? I czy ona się rozwija tak samo u kobiet, jak i u mężczyzn?
Jeśli chorobą nazywamy objaw, to on występuje relatywnie późno, tak jak powiedzieliśmy. On może występować w trzeciej, czwartej, piątej dekadzie życia, ale rozwój miażdżycy zaczyna się bardzo wcześnie. Mamy dane pokazujące, że miażdżyca w naczyniach pojawia się wcześnie, bo nawet u kilkulatków, jak powiedzieliśmy o tym już wcześniej, u osób, u nastolatków i osób po 20 roku życia, no jest już taka weryfikowalna w badaniach nieinwazyjnych i jesteśmy w stanie ocenić poziom jej zaawansowania. Więc to jest wieloletni proces, którego tempo jest zależne dodatkowo od czynników ryzyka w życiu, czyli jeśli my dodatkowo pogarszamy zwiększamy to tempo powstawania miażdżycy złą dietą, albo jeśli przyspieszamy tempo powstawania miażdżycy paleniem, które 8-10 razy mniej więcej przyspiesza ten proces, jeśli krótko mówiąc nie zadbamy o pewne elementy w stylu życia, no to mamy szansę bardzo wyraźnie przyspieszyć moment, kiedy miażdżyca da o sobie znać, bo przez wiele, wiele lat poprzedzających jakiś ostry epizod jest po prostu bezobjawowa, przebiega w taki sposób, że właściwie mamy pełne poczucia zdrowia i to jest ta sytuacja, o której bardzo często mówią nasi pacjenci, że są bardzo zaskoczeni, bo są szczupli, są wysportowani, dbają o pewne parametry związane z dobrym odżywianiem się, z dobrym stylem życia, nie palą. W związku z tym mają pełne poczucia bycia w zdrowiu, natomiast ten element genetyczny no, jest bardzo długo niemy i nie daje o sobie znać.
Czyli oni nic nie odczuwają, żadnych właściwie nie mają jakichś symptomów choroby?
Nie. Do momentu pojawienia się jakiejś manifestacji klinicznej, czyli to może być po raz pierwszy ból w klatce piersiowej, który my rozpoznamy później po próbie wysiłkowej jako stabilną chorobę wieńcową. To może być pierwszy epizod. To jest to zdziwienie, które nieustannie towarzyszy i otoczeniu, i bardzo często personelowi medycznemu, kiedy trafia do szpitala 30-paroletnia kobieta z zawałem i wszyscy są bardzo zdziwieni. Najczęściej jest bardzo proste tłumaczenie. Wszyscy mówią, że miała stresujący tryb życia, stresującą pracę. Wciąż zbyt rzadko myślimy o tym, że oprócz tych wszystkich elementów dodatkowych pojawić się może ten czynnik genetyczny i bardzo często są to osoby bardzo, bardzo długo bezobjawowe. Jeszcze nawiązując do tej części pytania co do różnic między płciami. Rzeczywiście jest tak, że kobiety generalnie, jeśli chodzi o czynniki ryzyka, są dosyć długo chronione przez swój układ hormonalny. Do okresu menopauzy właściwie ryzyko sercowo-naczyniowe jest znacząco mniejsze wśród kobiet niż wśród mężczyzn. Po okresie menopauzy kobiety zaczynają nadrabiać w cudzysłowie te zaległości i przyspieszają, jeśli chodzi o poziom ryzyka. I tutaj widać tą różnicę w hipercholesterolemii rodzinnej również. Wiemy, że mniej więcej do 50 roku życia połowa mężczyzn z hipercholesterolemią rodzinną przeżywa jakiś epizod sercowo-naczyniowy, zawał, udar, nagłą śmierć sercową, rozpoznanie stabilnej choroby wieńcowej. Kobiety średnio dekadę później mają tego rodzaju problemy, ale to wciąż wszystko jest zbyt wczesne w stosunku do takich szacunkowych danych z populacji, czyli krótko mówiąc, to ryzyko jest znacząco większe.
Czyli rozumiem, że miażdżyca u takiej osoby, która ma obciążenie genetyczne, przebiega dużo szybciej niż u osób, które takiego obciążenia nie mają, a mają też wysoki cholesterol.
Tak jest. Jeśli traktujemy miażdżycę jako proces długoletni, proces, który polega głównie na osadzaniu się złogów cholesterolu w ścianach na ścianach naczyń, czy w ścianach naczyń właściwie, bo to jest infiltracja w głąb ściany naczynia, rzeczywiście jest tak, że przez wiele lat ten proces postępuje, aż doprowadza do momentu, w którym mamy już jakąś manifestację kliniczną. społeczną. My właściwie naszym stylem życia jesteśmy w pewnej mierze w stanie modyfikować tempo powstawania zmian miażdżycowych, ale oczywiście w zależności od tego tła genetycznego ten wpływ jest większy lub mniejszy. I u osoby, która ma obciążenie genetyczne, warto podkreślić to, że mimo bardzo radykalnych zmian w stylu życia, bo zakładamy, że one powinny również nastąpić, czyli zmieniamy styl żywienia, zmieniamy styl funkcjonowania na zasadzie zwiększenia ilości ruchu, obniżamy swoją wagę, obniżamy BMI, nie palimy, wszystkie te elementy, zmieniamy dietę w konsultacji z naszym dietetykiem, zmieniamy wszystkie te elementy. U osób z hipercholesterolemią w ogóle jako taką bardzo często są to działania wystarczające. U osób z hipercholesterolemią rodzinną wiemy, że jest to warunek konieczny, ale niewystarczający i u takich osób zdecydowanie powinna towarzyszyć temu terapia. I to terapia, którą no, warto to podkreślić, jest skuteczna, działa objawowo. W związku z tym działa tylko wtedy, kiedy ją kontynuujemy. To jest, krótko mówiąc, permanentna, stała terapia przez całe życie.
Mamy też kolejne pytanie od słuchaczy, zaniepokojonych rodziców. Napisał do nas pan Mariusz. Gdzie powinienem się zgłosić z synem, który ma 8 lat, ma poziom cholesterolu 210. Pediatra stwierdził, że norma jest przekroczona, ale nie dał nam żadnych wskazówek, co dalej robić. I jeszcze pisze kolejny słuchacz. Moja córka szczupła, przypadkowo zrobiła w wieku lat 17 badania na cholesterol i wynik był ponad normę. W rodzinie występuje podwyższony cholesterol, były zawały i udary. W kolejnych badaniach u córki podwyższony cholesterol utrzymywał się nadal. Czy powinna właśnie udać się do poradni, o której mówiliśmy tutaj, o poradni hipercholesterolemii rodzinnej działającej w Gdańsku?
Wszystkim zaniepokojonym rodzicom polecam kontakt z ośrodkiem pani profesor Myśliwiec, z jedną z klinik pediatrycznych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Dane takie kontaktowe są na naszej stronie internetowej. Warto z tym ośrodkiem się skontaktować, bo podobnie jak my dorosłymi, tak ośrodek pani profesor Myśliwiec zajmuje się dziećmi z podejrzeniem hipercholesterolemii rodzinnej, aktywnie diagnozując i lecząc te dzieci. To jest z tego, co wiem, tak jak my jesteśmy dzisiaj jedynym takim modelowym ośrodkiem w Polsce. Podobnie nasi koledzy pediatrzy również są jedynym ośrodkiem, który tak aktywnie, no być może jeszcze Centrum Zdrowia Dziecka w niewielkim zakresie, zdecydowanie mniejszym zakresie niż to nasz ośrodek wykonuje. Wszystkie te osoby powinny skontaktować się z poradnią pediatryczną i trzeba podkreślić jedną rzecz. Każdorazowo to ryzyko jest oceniane indywidualnie, dlatego że musimy zweryfikować to, co pacjentka nazywa podwyższonym poziomem. Pytanie, jak bardzo jest to poziom podwyższony, i on zawsze jest oceniany w połączeniu z innymi danymi. Na przykład, czy ktoś w rodzinie ma już rozpoznanie hipercholesterolemii rodzinnej, czy ma postawioną diagnozę genetyczną. Jak wyglądają te epizody sercowo-naczyniowe, w jakim wieku wystąpiły. Te wszystkie elementy mają znaczenie. Mamy specjalną skalę. Dutch Lipid Clinic, taka skala, która jest w Europie przyjęta jako dobry parametr wstępnej oceny. Ona również jest dostępna na naszej stronie internetowej. Każdy może sobie takie wstępne szacunkową ocenę przeprowadzić.
To jest ten, przepraszam, test punktowy.
To jest test punktowy, tak.
I na czym to polega?
No, tam mamy kilka parametrów, którym są przyporządkowane punkty. Dotyczy to poziomu cholesterolu u pacjenta, dotyczy to poziomu cholesterolu u krewnych pierwszego stopnia, dotyczy to pewnych cech w badaniu fizykalnym. Wspomnieliśmy o żółtakach, o tym rąbku rogówkowym. Dotyczy to również ewentualnych danych dotyczących samej genetyki i można sobie, dysponując pewną dozą informacji o sobie i o swojej rodzinie, można sobie taki test wykonać.
Wstępnie sprawdzić,
ile mamy punktów. My wiemy, że powyżej 6 punktów to ryzyko jest bardzo wysokie. Niepewne, ale wysokie. Powyżej 8 punktów właściwie mówimy już o pewnym rozpoznaniu. Osoby z 3-5 punktami to są osoby z pogranicza i zawsze wymagają one jeszcze dodatkowej oceny medycznej, dodatkowej oceny lekarskiej przed podjęciem decyzji o wykonaniu testu genetycznego.
Mówił pan doktor wcześniej o lekach, które pacjent z podwyższonym, z wysokim cholesterolem musi brać. Te same leki biorą osoby, które mają hipercholesterolemię rodzinną stwierdzoną? To są statyny, tak? To
tak jest taka grupa największą leków? Najbardziej rozpowszechnioną dzisiaj w leczeniu na świecie, ale też posiadającą najlepsze badania. Mamy najwięcej danych z dużych populacji badanych w badaniach klinicznych. Są leki z grupy statyn. Rzeczywiście tak jest. Te leki, wbrew obiegowym opiniom, które pojawiają się od pewnego czasu z jakąś taką wzmożoną siłą, co trochę rzeczywiście zaburza czasami nawet komunikację z pacjentami, którzy są no, trochę przestraszeni perspektywą leczenia tymi lekami. Trzeba powiedzieć jedną rzecz, że to są bardzo dobre, bardzo bezpieczne leki. Te leki no, uratowały już w tej chwili na świecie wiele tysięcy osób, zmniejszając ryzyko zachorowań na udar czy zawał, zmniejszając, my to nazywamy w naszym medycznym slangu takim ryzykiem sercowo-naczyniowym. Mamy bardzo dobrze udokumentowane dane pokazujące, że są to leki bezpieczne.
No właśnie, tutaj się, że tak powiem, wtrącę, bo mamy sporo SMS-ów od słuchaczy, którzy pytają właśnie o skutki uboczne tych leków i czy rzeczywiście trzeba je brać do końca życia.
No właśnie, skutki uboczne, od razu powiem, że z punktu widzenia medycznego, jeśli mamy do czynienia z substancją, leczniczą substancją, która nie ma żadnych skutków ubocznych, to my jako lekarze od razu jesteśmy sceptyczni. My uważamy, że taka substancja po prostu nie działa, ma obojętny wpływ, no bo jeśli działa i zmienia pewne parametry, to jest oczywiste, że u pewnej części pacjentów wywoła jakiś rodzaj skutków ubocznych. Dla nas zawsze najistotniejsze jest to, że korzyści płynące z leczenia są większe niż te skutki uboczne. Krótko mówiąc, kierujemy się tu ewidentnie korzyścią pacjenta, a z drugiej strony pytanie o skalę tych korzyści, o skalę tych skutków ubocznych. I trzeba powiedzieć bardzo jednoznacznie, jeśli chodzi o statyny, odsetek skutków ubocznych jest bardzo niewielki. Mówimy o kilku procentach pacjentów z całej dużej populacji leczonej tymi lekami i są to właściwie w ogromnej większości, 90 kilku procentach z tej kilkuprocentowej grupy, skutki uboczne, które są przemijające i nie powodują żadnych trwałych ubytków
na zdrowiu.
Jakie to
skutki są?
Część pacjentów skarży się na bóle mięśniowe po braniu tych leków. Tak jak powiedziałem, kilka procent pacjentów. Część pacjentów skarży się na dolegliwości ze strony wątroby. Ten lek działa w taki sposób, że w wątrobie blokuje pewne enzymy odpowiedzialne za produkcję cholesterolu. No i w tym mechanizmie obniżamy poziom cholesterolu. I trzeba powiedzieć jedną rzecz, że nie jest powodem z punktu widzenia bardzo wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego u takiego pacjenta, to nie jest wystarczający powód tego rodzaju dolegliwości, żeby przerywać terapię. My najczęściej szukamy alternatywnego leku, bo trzeba powiedzieć, że mamy szansę balansować dawką, mamy szansę zmienić preparat, tych statyn jest kilka do wyboru i na ogół jest tak, że udaje się, jeśli tylko pacjent wykazuje odpowiedni poziom cierpliwości, a lekarz odpowiedni poziom profesjonalizmu, udaje się dobrać dobrą dawkę i dobry lek dla każdego pacjenta. Jest niewielka grupa pacjentów, u których to się nie udaje, bo nie tolerują żadnej terapii. No i wtedy mamy alternatywne działania, które są do przyjęcia. Mamy i nowe terapie, i działania niefarmakologiczne. Natomiast warto podkreślić jedną rzecz, jak jesteśmy przy statynach. To jest niesłychanie ważne, żeby pacjenci nie obawiali się tych leków. One są generalnie bardzo bezpieczne i my każdorazowo monitorujemy potencjalne skutki uboczne, sprawdzamy parametry biochemiczne mięśni, parametry biochemiczne wątroby i staramy się prowadzić pacjenta w taki sposób, który no, daje mu pełne poczucie bezpieczeństwa.
Napisał do nas jeden ze słuchaczy: w lipcu miałem cholesterol 450, mam 34 lata. Zalecano mi lek i w sumie przestałem go brać od połowy listopada, gdyż chcę sprawdzić, czy po przerwie wynik wróci do normy, czy będzie może mniejszy, bo słyszałem, że leki na cholesterol bierze się do końca życia. Czy to prawda?
No i znowu, skąd mit o braniu do końca życia? To nie jest tak, że my się uzależniamy od tego leku. Bierzemy ten lek do końca życia, no jeśli do końca życia chcemy mieć efekt jego działania. To jest podobnie jak, nie wiem, z lekami na nadciśnienie, czy
czyli
z innymi
lekami. Czyli ten
pacjent,
który zostawił teraz ten lek, prawdopodobnie ten cholesterol znowu mu wzrośnie
za jakiś
czas.
Tego możemy oczekiwać, to znaczy lek działa, oczywiście to trochę będę ironizował, ale lek działa tylko pod warunkiem, że go połkniemy. No, leki, które leżą w naszej szufladzie, nie działają. I ten lek, warto powiedzieć, działa objawowo. On nie likwiduje problemu w sensie przyczyny, tak jak antybiotyk likwiduje stan źródło infekcji. Ten lek modyfikuje nasze działanie naszego organizmu w taki sposób, że minimalizuje pewne efekty, które w naturalny sposób się w organizmie pojawiają. W związku z tym no, on działa wtedy, kiedy go bierzemy. Tak długo, jak go bierzemy, tak długo mamy efekty. W związku z tym, jeśli mówimy o braniu przez całe życie, no to odpowiem inaczej. Jeśli zależy nam na efekcie przez całe życie czy do końca życia, no to tak długo bierzemy ten lek. I tylko i wyłącznie tu nie ma żadnego innego mechanizmu uzależnienia. Pacjenci czasami deklarują, zgłaszają taką obawę, że będą musieli to brać do końca życia. No oczywiście nie. No, jeśli uznają, że nie chcą dłużej chronić lekiem swojego zdrowia i zmniejszać ryzyka sercowo-naczyniowego, odstawią bez żadnych konsekwencji ten lek, wrócą po prostu do wyższego poziomu ryzyka, będą mieli wyższy poziom cholesterolu. Pełna analogia z nadciśnieniem jest taka, że biorę lek i jeśli dziś go przyjąłem, mam niskie ciśnienie, a jeśli jutro zapomnę, czy nie będę chciał go przyjąć, będę miał wysokie. W związku z tym moje ryzyko udaru jutro wzrośnie, a dzisiaj jest niskie. I to jest
tego rodzaju zależność. Kolejne pytanie od naszych słuchaczy, czy wysoki poziom cholesterolu można w jakiś sposób obniżyć inaczej niż lekami? Skutecznie.
No więc z całą pewnością pomaga zmiana nawyków żywieniowych i tu znowu musimy oddzielić dwie grupy. Pacjenci, o których mówimy dzisiaj jako głównym naszym temacie, czyli hipercholesterolemią rodzinną, u tych pacjentów z całą pewnością ten efekt będzie niewystarczający, jeśli chodzi o samą zmianę diety. W zmianie diety no, mamy za mało czasu, ale warto podkreślić, że przestawienie generalne w kierunku warzyw jest optymalne, czyli zmniejszanie tłuszczy zwierzęcych w naszej diecie jest dobrym kierunkiem. Czyli tłuste mięsa, nabiał tłusty, wszystkie te pokarmy, które zawierają szkodliwe tłuszcze i szkodliwe pochodne cholesterolu. Również no, wszystkie fast foody, które znacząco pogarszają nasz profil lipidowy. I to łącznie z takimi rzeczami, które powszechnie no, nie są uznawane za szkodliwe, typu nie wiem, pieczywo francuskie, typu chipsy, typu no, pączki, inne elementy cukiernicze. Wszystkie te elementy pogarszają nasz profil lipidowy. I teraz możemy poprawić swój profil lipidowy, jeśli nie mamy problemu genetycznego, w bardzo radykalny sposób, zmieniając dietę. Nie mamy, tu chcę od razu odnieść się też do pewnych mitów, nie mamy żadnych dowodów medycznych, naukowych, że takie działania jak, nie wiem, przyjmowanie czosnku w dużych dawkach, czasami pacjenci próbują to stosować, czy inne roślinne terapie powodują jakąś znaczącą zmianę. Więc jeśli nie mówimy o farmakologii, statyny są tu żelaznym punktem, to możemy mówić o nowych terapiach, które dziś nie są jeszcze refundowane, ale są już przyjęte, sprawdzone w Europie i na świecie stosowane. To są leki, które nazywamy inhibitorami PCSK9, taka nowa grupa leków, które podajemy w postaci zastrzyków. One są o tyle wygodne, że bierzemy je na ogół dwa razy w miesiącu. To jest wystarczające do utrzymania bardzo zachęcających wyników w postaci radykalnego obniżenia LDL cholesterolu i to tak radykalnego, jakiego nie udawało nam się do tej pory nawet dzięki silnie działającym statynom uzyskać.
Ale jeszcze to jest nierefundowane w Polsce.
Te leki rzeczywiście nie są refundowane. Mamy nadzieję i myślę, że nasza grupa pacjentów ze zdiagnozowaną hipercholesterolemią ma szansę być taką grupą docelową w wypadku refundacji. Mamy nadzieję, że może w przyszłym roku, no może w kolejnych latach dojdzie do refundacji przynajmniej dla części polskich pacjentów. Być może pojawią się programy terapeutyczne, które będą dedykowane takim pacjentom. Na razie rzeczywiście pełen koszt jest po stronie pacjenta. To jest droga terapia i no musimy znowu dopasować ją do możliwości budżetowych. Natomiast z całą pewnością pacjenci o najwyższym ryzyku powinni mieć refundowany ten lek, bo ich ryzyko jest właściwie takie jak w chorobach nowotworowych. W związku z tym, tak jak refundujemy zaawansowane, drogie terapie dla chorób nowotworowych, tak w tej grupie pacjentów uważamy, że zmniejszenie ryzyka zgonu, zmniejszenie ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych jest kluczowe i ta grupa pacjentów powinna mieć taką refundację. Mamy nadzieję, że tak będzie.
Panie doktorze, od kilku tygodni w Gdańsku działa specjalna poradnia właśnie dla osób chorujących na hipercholesterolemię rodzinną. Trochę wspominaliśmy już o niej wcześniej. Jak wygląda kwalifikacja do leczenia w tej placówce?
No więc, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, niestety nie możemy przyjąć dzisiaj w tej dedykowanej placówce, dedykowanej hipercholesterolemii rodzinnej, nie możemy przyjąć wszystkich pacjentów, którzy mają zaburzenia lipidowe. To chcę od razu powiedzieć, zachęcając do współpracy i do kontaktu z nami, chcę od razu prosić o pewną wyrozumiałość, dlatego że zdajemy sobie sprawę, że skala zjawiska, mówię o hipercholesterolemii w ogóle, jest znacząca i jest ogromna potrzeba konsultacji, porad w tym zakresie. Staramy się to robić jako klinika kardiologii również w stosunku do naszych pacjentów, ale tu potrzeby są ogromne. Natomiast my musimy skupić się, tak oczekuje płatnik publiczny, że musimy się skupić na pacjentach o bardzo wysokim prawdopodobieństwie hipercholesterolemii rodzinnej. Pani redaktor przytoczyła na początku informację o prawie 200 tysiącach pacjentów, a warto podkreślić, że z tych prawie 200 tysięcy, które szacunkowo widzimy jako nosicieli genów, które wiążą się z podwyższonym poziomem cholesterolu, zaledwie około 2000 osób ma postawioną diagnozę w Polsce, co oznacza, że mamy do czynienia z 1% wykonanej diagnostyki i ogromną rzeszą Polaków, która ma problem i nie wie, nie zdaje sobie z tego sprawy. W związku z tym nasza oferta w tej chwili jest skierowana do pacjentów, którzy mają wysokie prawdopodobieństwo hipercholesterolemii i tu musimy przytoczyć kilka podstawowych parametrów. Po pierwsze, być może dla osób, które chciałyby sięgnąć do tych danych, nasza strona internetowa służy tu pełną informacją, nasza infolinia również służy pełną informacją na ten temat, ale ja powiem tylko pokrótce, że warto sprawdzić u siebie poziom cholesterolu całkowitego i LDL cholesterolu. Dla cholesterolu całkowitego 310 i więcej miligram procent, dla LDL, tego złego cholesterolu, 190 i więcej, to jest warunek progowy, żeby zwrócić się do nas. Taki screeningowy warunek. Natomiast warto wziąć pod uwagę łącznie z parametrami cholesterolu również dane dotyczące przedwczesnych zachorowań albo u mnie, albo u mojej rodziny, więc każdorazowo pacjent musi ocenić to ryzyko dla siebie i dla swoich bliskich. Jeśli jest spełnione kryterium przedwczesnego udaru czy zawału w rodzinie plus te podwyższone parametry lipidowe, zapraszamy do kontaktu z nami, to zapraszamy i lekarzy, i pacjentów. Poradnia działa w trybie Narodowego Programu Zdrowia, czyli działa jako podmiot, który bezpośrednio podlega Ministerstwu Zdrowia.
Czyli niepotrzebne jest skierowanie od lekarza pierwszego
kontaktu. Do tego zmierzam. My nie potrzebujemy skierowań, natomiast weryfikujemy, zapraszamy do kontaktu z infolinią. Chcemy uniknąć, w ogóle chcę podkreślić modelowość tego zachowania.
Czyli nie przychodzić do państwa, tylko dzwonić,
tak? Nie przychodzić, bo szanujemy czas naszych pacjentów, szanujemy nasz czas, staramy się umawiać pacjentów na konkretne godziny. U nas nie ma oczekiwania wielogodzinnego w kolejkach. Pacjenci przychodzą na konkretną godzinę. Chcę podkreślić, że dla każdego pacjenta rezerwujemy dużo czasu. My chcemy zebrać dokładnie wywiad, chcemy pacjenta dokładnie zbadać, więc rezerwujemy dla każdego pacjenta około 45 minut na spokojną rozmowę, na pełne badanie. Chcemy mieć poczucie, że w pełni pacjenta zbadaliśmy i wiemy wszystko i to ta ocena ryzyka jest pełna, nie jest pobieżna, nie jest przeprowadzana w pośpiechu, więc prosimy o pewną cierpliwość, ale to też oznacza, że musimy przeprowadzić taką weryfikację na wstępie, czyli chcemy na zasadzie kontaktu z naszą infolinią czy za pośrednictwem adresu mailowego, my z reguły oddzwaniamy, czy odpisujemy, zapraszamy pacjentów, u których to ryzyko jest rzeczywiście wysokie, ale prosimy o zrozumienie wszystkich tych, którym przez telefon albo mailowo odpowiemy, że po analizie ryzyka na podstawie danych, które uzyskaliśmy, no musimy powiedzieć, że z punktu widzenia oceny ryzyka ono jest relatywnie niskie i w związku z tym nie będziemy mogli zająć się taką diagnostyką genetyczną.
Chciałam jeszcze pana dopytać, czy wystarczy jeden przypadek przedwczesnego zawału albo udaru w rodzinie? Bo to też często tutaj pytają pacjenci w SMS-ach.
Tak, wystarczy, jeśli jest przedwczesny, czyli według tej definicji, o której powiedzieliśmy, 55 rok, 60 rok, mężczyźni, kobiety, czyli jeśli on spełnia to kryterium, to jeśli jest nawet jeden epizod plus, podkreślmy to, wysokie parametry cholesterolu u pacjenta, to to jest przesłanka, która wystarcza, żebyśmy mogli o tym myśleć. Ona, tak jak powiedziałem, jest wstępna i generalnie dobrze byłoby ocenić te punkty w skali Dutch Lipid Clinic, o których mówimy, ale jeśli pacjent nie czuje się na siłach, nie chce, nie ma dostępu do internetu, nie umie albo nie ma ochoty się tym zajmować, warto zwrócić się do swojego lekarza rodzinnego. My z lekarzami rodzinnymi staramy się blisko współpracować. Lekarze też wiedzą już coraz więcej na ten temat. Służymy wszystkim lekarzom również tu poradą w tym zakresie i kontaktem i konsultacją, więc zachęcamy do kontaktu.
Ja tylko dodam na koniec, że do poradni mogą się zgłaszać pacjenci z całej Polski, i będą tam wykonywane też badania genetyczne. Tym pacjentom, którzy się zakwalifikują, będzie szukany ten gen właśnie wadliwy, który powoduje hipercholesterolemię rodzinną. Doktor Krzysztof Chlebus, inicjator powstania tej poradni w Gdańsku, lekarz internista, kardiolog z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, był moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo, panie doktorze.
Bardzo dziękuję.
Za udział w audycji. Ja tylko dodam, że dzisiaj w ciągu dnia na naszej stronie internetowej radiogdańsk.pl zamieszczona będzie ta audycja do ponownego odsłuchania, a także wszelkie informacje dotyczące kontaktu z poradnią, która znajduje się w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Państwu dziękuję także za SMS-y i już zapowiadam, że za tydzień w tym studiu przed mikrofonem pojawi się dr Liwia Nowak-Banasik z Pomorskiego Centrum Toksykologii. Zapraszam i do usłyszenia. Joanna Matuszewska.